Dzisiejszym naszym tematem jest grzech główny nazywany chciwością. To jest ten klasyczny podział, jak pamiętacie, który wymienia jako drugi grzech chciwość, ale różnie to w historii było z tym umiejscowieniem. Spróbujemy sobie jednak zobaczyć, jak one się ze sobą wiążą, też te grzechy, trochę to będzie widać. Ewagriusz z Pontu, nasz główny przewodnik, w taki sposób opisze dzielę o praktyce ascetycznej. Kto chce wyciąć namiętności, niech usunie wpierw korzeń. Kiedy bowiem utrzymuje się chciwość pieniędzy, na nic się nie zda obcinanie gałęzi. Jeśli bowiem zostaną odcięte, natychmiast odrastają. Bogaty mnich jest statkiem obładowanym, który przy wzburzeniu fal łatwo utonie. Jak bowiem przyciążonym okrętem miota każda fala, tak majętny zostanie zalany przez swe troski. Ubogi mnich jest dobrze wyposażonym wędrowcem i w każdym miejscu znajdzie gościnę. Oczywiście Ewagriusz pisze o mnichach. W słowie mnich podstawcie sobie ubogi student. I łatwo się odnaleźć, prawda? Od razu konferencja taka dla nas. I oczywiście mam pełną świadomość, że kiedy mowa o chciwości, to od razu sobie myślimy, no nie, to jeszcze nie jest nasz problem, bo trzeba coś mieć, żeby to zbierać. Ale może być też tak, że właśnie dlatego, że nie mam, to w moim sercu może się rodzić chciwość, bo bardzo bym chciał, żeby tam było więcej. Samo słowo pochodzi z języka greckiego. Jak popatrzycie sobie tutaj na ekran, to zobaczycie pierwszą część, którą od razu powinniście rozpoznać. Phila. Część, która mówi o miłości. O miłości. Tym słowem określona jest miłość nie tylko taka przyjacielska. Czasami zwykło się mówić, odróżniać miłość agape od miłości filia. Że agape to jest taka miłość Boża, taka doskonała, taka bezinteresowna, a ta miłość filia to jest taka przyjacielska. To już nie jest takie kocham, tylko takie lubię. Nawet tak mocno lubię, ale lubię. To jest dużo uproszczenie. To jest taki wątek kaznodziejski, który jest fajny, ale nie ma wiele wspólnego z prawdą. Z tego powodu, że w Ewangelii Świętego Jana tym słowem miłość filia jest wyrażona miłość między ojcem a synem. Czyli największa miłość, jaka w ogóle ever istnieje. Więc to nie jest takie proste, żeby od razu to słowo jakoś tam rozumieć jako taka mniejsza miłość. Nie, to jest taka miłość, miłość, miłość. A druga część tego terminu znaczy srebro. I w tym sensie termin będzie znaczył tyle, co miłość pieniądza, czy miłość srebra. Chciwość od razu jako ukierunkowanie na pieniądz. W języku łacińskim ten termin awarycja trochę częściej tłumaczymy nie tylko jako chciwość, ale też jako skąpstwo, jako łakomstwo. Ale już święty Augustyn powiada, chciwość zwana po grecku filargilia zachodzi w nieumiarkowanym pożądaniu nie tylko srebra i pieniędzy, ale także wszystkich innych rzeczy. Więc nie chodzi tylko o pieniądz, można być też nieuporządkowanym w takim pragnieniu, pożądaniu innych rzeczy, a nawet innych osób, a nawet nie tylko rzeczy i osób, ale także na przykład komplementów, uwagi. Może to być też przeżywane na poziomie duchowym. Najczęściej jednak będziemy gdzieś tam obserwować tę chciwość w kontekście właśnie pożądania rzeczy czy pieniędzy, jakichś dóbr. I zobaczcie, że możemy wyróżnić tutaj dwa takie aspekty. Pierwszy aspekt, nazywany w języku polskim słowem pazerność, to jest przesada w zbieraniu czegoś. Bo zawsze grzech jest jakąś formą przesady. Cnota to jest bycie pośrodku, umiarkowanie, a zaczyna to być czymś złym wtedy, kiedy przesadzamy. No i najpierw jest przesada w zbieractwie, w tym, że ja muszę mieć. I mam nadmierne pożądanie pieniędzy, wszelkich innych dóbr, To oczywiście wywołuje we mnie niepokój, frustrację, wywołuje troski o to, żeby mieć więcej, albo troskę o to, żeby tego nie stracić, co mam, albo żeby ktoś mi tego nie zabrał, co już sobie ja zebrałem. Więc różnego rodzaju niepokój się rodzi w moim sercu, dlatego, że bardzo mi zależy na tym, żeby zebrać jak najwięcej. Ale jest jeszcze potem druga strona chciwości, drugie nieuporządkowanie. To jest przesada w ich zatrzymaniu. Czyli nie tylko chodzi o to, że ja muszę zbierać, 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 ale potem bardzo tego nie chcę stracić. I przesadzam w tym, żeby przypadkiem czegoś ktoś mi nie zabrał, żeby coś się nie zepsuło, żeby czegoś nie wydać. No i doprowadza to do tej wady, którą nazywamy skąpstwem. Dla mieszkańców Krakowa czy Poznania mówi się, że jest to cecha wrodzona, wyssana z mlekiem matki. Ale myślę, że czujecie, że te dwie rzeczy są ze sobą bardzo ściśle związane. Przesada w zbieractwie, muszę mieć i potem nie mogę stracić. Skąpstwo, które nie chcę tego wydać. No i oczywiście to prowadzi, zobaczcie, do różnego rodzaju innych złych rzeczy. Kiedy bardzo, bardzo chcę zebrać jak najwięcej, to mogę sięgać po bardzo niemoralne metody tego zbierania. Mogę próbować ukraść, mogę nawet zabić, żeby to zdobyć. Jak potem nie chcę tego stracić, to patrzę lekceważąco na tych, którzy ode mnie oczekują pomocy. Nie dostrzegam tych, którzy o tę pomoc proszą. Mam taką zatwardziałość serca przeciwną miłosierdziu, wtedy, kiedy moje serce się nie wzrusza litością na widok człowieka potrzebującego. Ale o tym jeszcze sobie powiem. To jest taki podstawowy podział. No i popatrzcie na tę pazerność. To jest bardzo ładne przedstawienie mozaiki. Mamy tu awaricja. I nie wiem, czy widzicie, to są mrówki, które właśnie w takiej pazerności zbierają tego owada, żeby go jak najwięcej. Nie wszystkiego wezmą. Albo można też powiedzieć, że każda próbuje wziąć go po kawałku, nie? Żeby on był mój. Tomasz z Akwiną w sumie teologicznej będzie mówił: nieumiarkowana żądza posiadania. Nie? To jest wręcz, staje się żądzą. Ja to muszę mieć. Muszę to mieć. Zrobię wszystko, żeby to mieć. Święty Franciszek Salezy napisze: chciwość to szalejąca gorączka. Jesteś chciwy, gdy jest w tobie gorące pragnienie pełne tęsknoty i niepokoju. Pragnienie posiadania dóbr, których nie masz. Nawet jeśli twierdzisz, że nie chciałbyś ich zdobyć w sposób niegodziwy. Bardzo ciekawe jest to, co mówi Franciszek Salezy. On mówi, może być w tobie na tyle uporządkowanie moralne, na tyle masz kręgosłupa moralnego, że mówisz, nie sięgnę po niemoralne metody. Nie zrobię nic złego, żeby to zdobyć. Ale będę o tym myślał, będę o tym marzył, będę sobie to wyobrażał, będę chciał, moje serce będzie, no... Kolejną rzecz zobaczę, ja ją bardzo bym chciał mieć. I będziesz ciągle się fiksował, że bardzo byś to chciał mieć. Nie stać cię na to, żeby to mieć. Nie chcesz sięgnąć po metody niemoralne, żeby to zdobyć, bo jesteś na tyle przyzwoity, ale wewnętrznie twoje serce cały czas jest gdzieś wokół tego. Twoje myśli są wokół tego. Twoje marzenia są wokół tego. Nie możesz spać, bo sobie to oglądasz, podziwiasz. To mogą być różne rzeczy. Może być sukienka, to może być samochód, może być telefon, ale to może być na przykład jakiś wymarzony koncert, na który chcę pójść, ale mnie nie stać. Albo nie jest to takie łatwe, żeby zdobyć te bilety. Różnego rodzaju te rzeczy mogą być, które potrafią, właśnie tak jak mówi Franciszek, szalejąca gorączka, nie? Doprowadzić ci do gorączki, do pewnego rodzaju stanu obłękania, bo wszystko się wokół tego kręci. No, a przeciwieństwem jest sknerus. Skąpstwo. To może nie tyle przeciwieństwem, co drugą stroną tego medalu. Tak by trzeba było powiedzieć. Przeciwieństwem jest cnota. To jest druga strona, druga część. One bardzo często są ze sobą ściśle powiązane. Czasami tak jest, że ktoś ma jedną część bardziej rozwiniętą, drugą mniej. Ale bardzo często jest tak, że w jednej i w drugiej, po jednej i drugiej stronie, jak ktoś jest chciwy, to może zauważyć te elementy. No i przeczytam wam taki tekst, który jest bardzo ciekawy. Jest takiej książki Siedem grzechów głównych między duchowością a psychologią, gdzie psycholog z punktu widzenia psychologii również pokazuje, jakie na przykład elementy wychowania mogą w nas kształtować pewną skłonność do skąpstwa. I on mówi o wczesnym dzieciństwie. Osoba ta ukierunkowuje swoją życiową energię głównie na posiadanie, oszczędzanie, na gromadzenie pieniędzy, a także uczuć, gestów, słów. Często dostrzega się, że za osobą chciwą kryje się matka mało zdolna do kochania, natomiast bardzo skrupulatna w sprawowaniu kontroli nad dzieckiem, przykładająca duże znaczenie do norm i przestrzegania reguł. To jest taki aspekt psychologiczny, można polemizować, zgadzać się, nie zgadzać. Obserwacja psychologa, który pracuje z ludźmi, że kiedy ten model wychowania był taki, że było mało miłości, ale dużo zasad, reguł, taki bardzo duży ordung, to potem tendencja jest taka, że w człowieku może być wypracowana taka psychologiczna tendencja, że ja wszystko chcę mieć poprawnie, uporządkowane, ale również to dotyczy, że ja wszystko muszę zebrać, żeby nikt mi czegoś nie zabrał, że wszystko do siebie próbuję, bo tęsknię za tym, nie? Tęsknię za miłością, więc mam takie przeświadczenie, że zbiorę miłość, muszę ją zebrać, bo nikt mi jej nie daje w hojności. Musiałem o każdy gest miłości zawalczyć jako dziecko. Każdą odrobinę miłości musiałem niejako wyżebrać, bo nie była mi dawana w hojności. Więc ja teraz we wszystkim mam takie przeświadczenie, że mi to nie będzie dawane. Muszę po prostu każdą rzecz samemu sobie przywłaszczyć, zabrać. I boję się, że mogę to stracić. Nie wiem, czy zwróciliście na to uwagę, że my mamy przykazania Boże, które wprost dotyczą chciwości. Albo lepiej powiedzieć, przykazania, które dotyczą właśnie pożądania. Tu jeszcze można śmiało sobie usiąść na ławeczce, tu są krzesełka, nie ma co stać, bo to trochę potrwa, dużo slajdów jest. I słuchajcie, 9, 10 przykazanie Boże tego dotyczy. To przykazanie, które my czasami tak mówimy, a po co to przykazanie? Przecież tak naprawdę to 9 to jest trochę jak 6. No jak nie cudzołożę, no to nie pożądam tej żony bliźniego, nie? A już tam te z księgi wyjścia, osła i tak dalej, to w ogóle naprawdę nie pożądam osła bliźniego, nie? Nigdy nie miałem takiej myśli. Ale rzecz w tym, że one subtelnie się różnią. Bo to przykazanie 9 mówi właśnie o tej skłonności do chciwości, do pożądania, do tej gorączki, żeby coś mieć. I przykazanie Boże wprost mówi, nie będziesz pożądał domu bliźniego, nie będziesz pożądał żony bliźniego twego, ani jego niewolnika, ani jego niewolnicy, ani wołu, ani osła, ani żadnej rzeczy, która należy do bliźniego twego. Ten hebrajski termin pożądanie, hamat, dosłownie znaczy tyle, co pragnienie nadmierne, niekontrolowane, samolubne. I w innych miejscach Starego Testamentu, chociażby właśnie w Księdze Jozuego czy w Księdze Hioba, jest bezpośrednio odniesione do kontekstu pożądania skarbu, pieniędzy. I dlatego też tu jeszcze raz podkreślę tę definicję, chciwość jako nieuporządkowane pragnienie, które odwraca nas od nieba, od realizacji Królestwa Bożego, a bardzo mocno ukierunkowuje nas w stronę ziemi, dóbr ziemskich, pożądania. I to przykazanie znów poszerza naszą perspektywę, nie chodzi tylko o pieniądze. Wielokrotnie to będę chciał podkreślić, bo myślę, że na co dzień o chciwości myślimy tylko w kontekście pieniędzy. Zresztą jak się wpisze w wyszukiwarce chciwość i poszuka grafik, to nie ma innych jak pieniążki, nie? I co ciekawe, nie ma innych jak dolary, nie? No po prostu jedyna chciwość jest na dolary. Chciwość w złotówkach nie jest grzechem. Od dolarów się zaczyna. Ale przykazanie Boże, zobaczcie, że nie zaczyna od pieniędzy. Ono mówi o domu, czyli o pewnym stanie dobrobytu. Wszystkim się kryje za domem. Ono mówi o żonie, czyli o relacji, o niewolniku. Mówi o wolę, ośle, czyli potem o tych rzeczach, o pewnym majątku, który posiadam. Ale dopiero na końcu majątek. Najpierw mogę naprawdę pożądać pewnego stanu mojego życia, mogę pożądać pewnych relacji, które bym chciał. Bardzo ciekawy jest tekst Księgi Powtórzonego Prawa. I przy nim się trochę dłużej zatrzymam, ponieważ z chciwością bardzo ściśle w Biblii łączy się koncepcja złego oka. A koncepcja złego oka bardzo ściśle wiąże się z innym grzechem głównym, jakim jest zazdrość. Jak może pamiętacie, bo już wspomniałem o tym na poprzednim spotkaniu, w języku łacińskim zazdrość to invidia, invidere, czyli widzenie na opak. Człowiek zazdrosny to jest taki, który widzi niewłaściwie rzeczywistość. Ale okazuje się, że chciwość jest bardzo mocno powiązana z zazdrością i ona też jest pewnego rodzaju uszkodzeniem zdolności widzenia rzeczywistości. Nie widzę jej we właściwy sposób. A jeżeli pychę definiowaliśmy jako nieumiejętność poznania prawdy o sobie i o świecie, to zobaczcie, jak ściśle się te trzy rzeczy ze sobą wiążą. Pycha, zazdrość i chciwość, summa summarum, są nieumiejętnością właściwego widzenia tego, co jest prawdą. Tego, co dotyczy mnie, dotyczy świata, moich potrzeb, celów życiowych, tego, co w życiu jest najważniejsze. W Księdze Powtórzonego Prawa czytam: jeśli będzie u ciebie ubogi któryś z twych braci w jednym z twoich miast, w kraju, który ci daje Pan Bóg twój, nie okażesz twardego serca wobec niego, ani nie zamkniesz swej ręki przed ubogim swym bratem, lecz otworzysz mu swą rękę i szczodrze mu udzielisz pożyczki, ile mu będzie potrzeba. Strzeż się, by nie powstała w twym sercu niegodziwa myśl. Blisko jest rok siódmy, rok darowania. Byś złym okiem nie patrzył na ubogiego twego brata, nie udzielając mu pomocy. On będzie wzywał Pana przeciwko tobie, a ty obciążysz się grzechem. Chętnie mu udziel, niech serce twe nie boleje, że dajesz. Za to będzie ci Pan Bóg twój błogosławił w każdej czynności i w każdej pracy twojej ręki. Słuchajcie, to jest mocny tekst. Nie? Tam nie jest: zastanów się, czy mu pożyczyć. Przemyśl to dobrze i jak uznasz, że to się jakoś opłaca, to mu pożycz. Tam jest bardzo mocno i jasno powiedziane: udzielisz mu pomocy. Niech twoja ręka będzie hojna w tej pomocy. Tam jest nawet: niech się nie pojawi niegodziwa myśl. Nie wiem, czy rozumiecie, o co chodzi z tą myślą. Chodzi o rok jubileuszowy. Nie? Że co jakiś czas był ten rok jubileuszowy, kiedy były darowane długi. No i jaka niegodziwa myśl? Co nie mówisz? On w trzecim roku prosi o darowanie pożyczki, ale w siódmym roku mówi tak, że będzie rok jubileuszowy, więc za 4 lata mu się to i tak daruje. Czyli tak ja będę na tym stratny, bo nie dostanę tego. Bo się to daruje po prostu samo przez się. Więc co mu będę w trzecim roku darował? I tak ja wyjdę na tym jak Zabłocki na mydle. A Pan Bóg mówi: niegodziwa myśl, że sobie myślisz, że mu to darujesz za parę lat. To już jest niegodziwa myśl. I Pan Bóg mówi: nie patrz na niego złym okiem. Co to znaczy patrzeć na kogoś złym okiem? To złe oko, czy chore oko można przetłumaczyć, ono może mieć dwa znaczenia w Biblii. Albo złym okiem patrzy osoba zazdrosna, czyli która patrzy takim pożądliwym okiem na to, co mają inni i zazdroszczy mu, że on to ma. Też bym to chciał mieć. Albo osoba chciwa, to znaczy taka, która odwraca oko od biednych i nie chce się z nimi podzielić. To rozróżnienie, zobaczcie, że tak naprawdę to są dwie strony medalu. Albo bardzo chce tego, co ma ktoś, albo bardzo nie chce się podzielić tym, co mam. Chcę to zachować, nie? To bardziej ta chciwość jako skąpstwo. To jest moje. Mój skarb. I nie dam mu go. Nie będę się dzielił z nim. I Pan Jezus nawiązuje do tej starotestamentalnej idei złego oka w Ewangelii, którą może dobrze znacie, fragment kazania na górze. To jest dłuższy fragment, ale on ma nagle wrzucony taki pasus o oczach. I tak coś sobie myśli, a co tu to w ogóle te oczy robią? Było o pieniądzach, potem o oczach, znowu o pieniądzach. I jak ktoś nie wie, jak funkcjonuje ta idea złego oka, chciwego oka, chorego oka, to nie zrozumie tego pasusu. I czytamy: nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje włamują się i kradną. Gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie włamują się i nie kradną. Bo gdzie jest twój skarb, tam będzie i serce twoje. Nagle oczy. Światłem ciała jest oko. Jeśli więc twoje oko jest zdrowe, całe twoje ciało będzie w świetle. Lecz jeśli twoje oko jest chore, całe twoje ciało będzie w ciemności. Jeśli więc światło, które jest w tobie, jest ciemnością, jakże wielka to ciemność. No i znowu pieniądze. Nikt nie może dwom panom służyć, bo albo jednego będzie nienawidził, a drugiego będzie miłował, albo z jednym będzie trzymał, a drugim wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i mamonie. I jak wiemy, że te oczy dotyczą chciwości, to wtedy też rozumie się powiązanie tych fragmentów. Nie? Czyli pierwszy tekst jest bardzo jasny. Pan Jezus mówi tak. Patrz, gdzie inwestujesz. Bo naprawdę wszyscy ludzie na ziemi dzielą się na tych, którzy albo rozdali cały swój majątek za życia, albo rozdali cały swój majątek po śmierci. Nie ma innych. Znaczy, nikt nic nie wziął ze swojego majątku na drugą stronę. Wszystko ci zabiorą. Pytanie tylko, w którym momencie? I Pan Jezus mówi, bez sensu taka inwestycja. I tak ci to wezmą. Ale jest taki skarbczyk, do którego można odkładać na drugą stronę. Tam można inwestować i tego ci nie zabiorą, z tym pójdziesz na tą drugą stronę. Tam ani mur, ani rdza tego nie zjedzą. Tam ci nikt tego nie ukradnie. Tam to jest bezpieczne. Więc nie inwestuj w głupi sposób. I równocześnie Pan Jezus mówi, zobacz, gdzie jest twoje serce. Na pytanie, to jest jedna z takich diagnoz, na pytanie, jak rozpoznawać w sobie chciwość, to warto sobie postawić to pytanie, gdzie jest moje serce? Przy czym dzisiaj jest moje serce? Czy przypadkiem nie jest za bardzo przy rzeczach materialnych, przy trosce o pieniądze, przy zmartwieniach, jak je znaleźć, co z nimi zrobić? Czy nie jest przy jakimś człowieku za bardzo, czy jakiejś relacji? Gdzie jest dzisiaj twoje serce? No i bardzo jasne ostrzeżenie przed tą mamoną. Mamona jest po prostu odpowiednikiem pieniędzy, skarbu, bogactw. No i Pan Jezus mówi bardzo jasno. Jest tak, jest taka tendencja, że możesz zacząć służyć tej mamonie. Że ta mamona może stać się dla ciebie Bogiem. I to nie tylko w sytuacji, w której masz dużo pieniędzy. Ona może stać się dla ciebie Bogiem w sytuacji, w której bardzo byś tego chciał. Kiedy o tym myślisz, kiedy go podążasz. Nie? Ewagriusz mówi, można być chciwym, będąc bogatym, jak i biednym. I mówi oczywiście o mnichach. Demon może kusić mnicha wspomnieniami o przeszłym bogactwie, czyli może go kusić, mówiąc, a jak byłeś w tym świeckim życiu, to tam jaki był majątek. Nie na przykład może kusić, mówiąc, a trzeba było być tym informatykiem? Jakie oni mają pensje? Tam duszpasterzem akademickim, charytatywna robota. I można wracać do tej przeszłości. Albo można właśnie w drugą stronę, w przyszłość. Co zrobić, żeby w przyszłości mieć? I zobaczcie, jak to się mocno wiąże z pychą. Pamiętacie? Pycha jest życiem albo w przyszłości pomijaniem tego, co jest tu i teraz. I chciwość ma również taką tendencję, że może cię zatrzymać na wspomnieniach albo wyprowadzać do przyszłości i marzeń. A możesz zacząć tracić smakowanie życia, które masz tu i teraz. Nie? I taki mnich w tym wypadku, ale to dotyczy każdego, może być taki rozdwojony. No bo z jednej strony nie? ten mnich wyrzeka się bogactwa, a z drugiej strony bardzo pragnie bogactwa w sercu. I jak jest w miarę przyzwoitym typem, to no, będzie żył ubogo, ale ciągle w rozdwojeniu. A już wielokrotnie o tym powtarzałem, bardzo trudno na długą metę stoi się w rozkroku. Bardzo trudno stoi się w rozkroku. Chwilę można, ale na długo to boli. I można mieć takie życie rozkroczone. Gdzie indziej serce, a gdzie indziej być fizycznie obecnym. No i Tu widzimy ten fragment, nie? Oko zdrowe dosłownie może być przetłumaczone jako prosty, szczery, hojny. Oko chore, zły, chciwy, żądny, pożądający. No i dobre oko to jest takie oko, które jest hojne i to wypełnia całe twoje ciało, to znaczy całego ciebie. Dla Żyda ciało to jest człowiek, cała osoba. Więc jak masz hojne oko, umiesz w hojny sposób popatrzeć na rzeczywistość, na drugiego człowieka, to całe twoje życie jest w świetle. A jak masz chore oko, oko, które jest pożądające, zachłanne, chciwe, to całe jesteś w ciemności. Całe twoje życie, mówi Pan Jezus. No i bardzo ciekawe jest to, że Pan Jezus właśnie na koniec mówi, że to prowadzi do grzechu bałwochwalstwa. Że wcześniej czy później człowiek, który jest chciwy, zaczyna tak bardzo kochać to, czego pożąda, że staje się to jego Bogiem. Zaczyna temu oddawać boską cześć. To jest taki bardzo ładny obraz, mówiący właśnie, zatytułowany Ubóstwienie Mamony. Można zacząć kochać mamonę. I ta chciwość wtedy widzimy, że usuwa z serca miłość do Pana Boga, spycha Pana Boga na któryś tam plan, Bóg przestaje być pierwszy, bo ja coś kocham bardziej niż Jego. I mamy cały szereg tekstów Pisma Świętego, ale dwa są takie szczególnie mocne. Kolosan 3:5. Zadajcie więc śmierć temu, co jest przyziemne w członkach. Rozpuście nieczystości, lubieżności, złej żądzy i chciwości, bo ona jest bałwochwalstwem. No i Efezjan 5:5. O tym bowiem bądźcie przekonani, że żaden rozpustnik, ani nieczysty, ani chciwiec, to jest bałwochwalca, nie ma dziedzictwa w Królestwie Chrystusa i Boga. I zobaczcie, ciekawe jest to, że Paweł w dwóch miejscach podkreśla jakoś tak spośród tej listy, nie? Mówiąc o nieczystości, o rozpustniku, rozpusta, nieczystość, lubieżność i mówi w końcu chciwość, bo ona jest bałwochwalstwem. Bo ona staje się tak wielkim grzechem, dla Biblii nie ma większego grzechu jak bałwochwalstwo. To jest najcięższy grzech. Oddawanie boskiej czci czemuś, co Bogiem nie jest. I dlatego chciwość jest grzechem głównym, bo ona wcześniej czy później prowadzi do tego, że coś, jakaś materialna rzecz, jakiś przedmiot czy pieniądz stają się Bogiem. Moje decyzje są zdeterminowane tym, oddaję temu boski kult, zależy mi tym najbardziej w świecie to kocham. Inny tekst biblijny z Księgi Przysłów mówi znowu o chciwości jako nienasyceniu. I tu znowu jest ten motyw złego oka. Człowiek o złym oku jest chciwy bogactwa, a nie wie, że bieda przyjdzie na niego. Kto ojca lub matkę ograbia, mówiąc, to nie grzech, jest wspólnikiem zbójcy. Chciwiec spory wywołuje. Kto ufa Panu, będzie nasycony. Zobaczcie, to jest trochę rzeczy w tym tekście. Po pierwsze, taka bardzo życiowa mądrość. Jak masz to złe oko, to znaczy jak masz takie oko, które jest skąpe, które jest chciwe, które chce tylko dla ciebie, to wcześniej czy później tak się obudzisz w przekonaniu, że jesteś biedny, że nie masz. I będziesz głęboko rozczarowany w swoim życiu. Po drugie, jest mowa, kto ojca i matkę ograbia, mówiąc to nic złego, jest podobny do zbójcy, można by przetłumaczyć, zabójcy. Jest jak zabójca. No powiemy, no nie, no co tam, ojca i matkę ograbia. Nie zdarzyło wam się zabrać rodzicom? Piątaka, tak to mama nie wie? To taki mały, a potem, jako już ci tacy prawie dorośli, dorośli w niektórych kwestiach, a kiedy chodzi o pieniądze, to jeszcze mamusiu, tatusiu, ja jeszcze nie jestem dorosły. Na ile właśnie pozwalamy sobie na to, tak bardzo konkretnie myśląc, że nam się należy. Iluż ludzi jest przekonanych, że im się należy spadek po rodzicach. To jest po prostu, absolutnie mi się to należy. Pomyślcie sobie, jaki macie stosunek do spadku po rodzicach. Oni mówicie, a to cóż oni mają? Przyjdzie co do czego, to niektórzy za życia rodziców już podzielili. Ileż konfliktów rodzinnych. to takich absolutnych konfliktów rodzinnych dokonało się tylko dlatego, że ktoś miał przekonanie, że mi się to należy. I za życie już sobie przejął majątek rodziców jako mój. Warto mieć naprawdę taki stosunek do rodziców. To jest dar, który mogą mi dać, ale naprawdę nie muszą. Owszem, obowiązkiem rodziców jest zapewnić wychowanie dziecku. Zapewnić mu wychowanie i to, czego potrzebuje do rozwoju. Kropka. Resztę wszystko jest darem. Łaską. To bardzo uwalnia serce, jak nie masz takiego przeświadczenia, że mi się to naprawdę jakoś tam należy. To nie chodzi o to, że rodzice mają wam nie pomagać na studiach. To nie chodzi o to, że nie możecie przyjąć daru od rodziców. To jest mega fajne, jak do dorosłego dziecka przychodzi Mikołaj. Ja na przykład bardzo to lubię, bo do mnie jeszcze przychodzi Mikołaj. To jest super fajne. Ale równocześnie, kiedy bym zaczął myśleć, że moi rodzice mają obowiązek mnie utrzymywać, albo mają obowiązek mi dawać, nie mają obowiązku. I mogę wam powiedzieć, że była taka sytuacja w moim dorosłym życiu, kiedy bardzo mocno, to się nagrywa, muszę uważać, co mówię, ale bardzo mocno musiałem postawić w pewnym momencie granicę, ponieważ był taki pomysł, że jak pojadę na studia, to moi rodzice będą płacić moje składki, żeby mi tam, wiecie, wszystkie te zdrowotne, niezdrowotne. Powiedziałem, nie. Absolutnie nie. Ja wyszedłem już z domu. To nie jest obowiązek moich rodziców, żeby oni płacili te składki. To nie to, że oni nie mogliby i nie chcieliby. Ale to nie jest ich obowiązek, żeby to robili. Pomyślcie sobie, jaki macie stosunek do pieniędzy rodziców. Na ile na przykład was boli sytuacja, w której prosicie rodziców o jakąś kasę, a oni mówią nie. Co się wtedy dzieje? Co o nich myślicie? Ile tam się może nakotłować? Ale ten tekst jeszcze mówi o jednym. On mówi, kto ufa Panu, będzie nasycony. Człowiek, który jest chciwy, jest właśnie człowiekiem nienasyconym. Ale nie w takim dobrym znaczeniu, bo każdy z nas w takim najgłębszym teologicznym znaczeniu powinien być nienasycony. Bo na ziemi nic nas nie może do końca zaspokoić. Tylko Bóg nas zaspokoi do końca. Tym jest zbawienie. Ale chodzi tutaj o takie nienasycenie w negatywnym tego słowa znaczeniu. Że wiecie, że ja przeżywam całe życie konsumpcyjnie. Konsumuję każdą kolejną rzecz i jem i wymiotuję, jem i wymiotuję i kolejną, i kolejną, i kolejną. To może mieć też bardzo duchową formę. Na przykład dzisiaj jednym z największych zagrożeń duchowych jest chciwość duchowa. Przesłucham całego YouTube'a i całego Spotify'a. Wszystkie konferencje duchowe, jakie tylko wlezie. I jak mówił jeden z moich przełożonych w seminarium, spływa to po nas jak olej po teflonie. Nic nie przybiera. Nic się nas nie trzyma, nie? Po prostu wysłuchane i wyrzucone, ale kolejną. I tego, nie? I amerykańskie, i polskie. Kogo by się nie dało? Ale nic nie przepracuje, nic nie zinterioryzuje, nic nie przetrawia. Poleci. Bo nic mnie nie chce, nic mnie nie może nasycić. To jest taka studnia bez dna. Wlewasz. I nie wypełnia. Ale ciekawe jest jeszcze to, że Pismo Święte mówi mi o chciwości jako korzeniu wszelkiego zła. Wiem, że możecie przeżyć zdziwienie, bo przecież mówiliśmy, że korzeniem wszelkiego zła jest pycha. To ileż tych korzeni? A wszystko zależy. Zależy, który fragment Pisma weźmiecie. Raz będzie tak, a raz tak. Jeden rabin mówi tak, a drugi mówi tak. Ale to samo Słowo Boże mówi. Z tego powodu, że te grzechy naprawdę są ze sobą tak ściśle powiązane, że pamiętajcie, dlaczego one są głową. One są głową, bo są u początku. całego procesu. I dla kogoś początkiem tego procesu może być pycha, a dla kogoś początkiem tego procesu może być chciwość. Demon uderza w różny sposób. Na każdego znajduje, jak to jedna z lektur szkolnych mówiła, sposób na Alcybiadesa. Demon ma na każdego z nas sposób. I wie, w którą rzecz uderzyć. Która część naszego wewnętrznego życia jest najsłabsza. No i pierwszy Tymoteusza 6,10. Albowiem korzeniem wszelkiego zła jest chciwość pieniędzy. Za nimi to uganiając się niektórzy zabłąkali się z dala od wiary i siebie samych przeszyli wielu boleściami. No i jest taki bardzo ciekawy tekst Ewagriusza z Pontu. List 52, gdzie pisze do pewnego przyjaciela takie słowa. Przypomnij sobie o odorze chciwości, który wionie z twojego gardła i wzdycha z obfitością przyjemności. Przypomnij sobie, ile rozbić statków sprawiła chciwość pieniędzy, ile wojen wznieciła między ludźmi, ile spowodowała zamknięć, ile wzniosła więzień i jak wiele wynalazła różnego rodzaju narzędzi tortur. Dlatego błogosławiony apostoł, patrząc na te rzeczy, słusznie nazywa chciwość pieniędzy korzeniem wszelkiego zła. Ewagriusz mówi do swojego przyjaciela, którego też trochę nawtykał, nie? Z twojej gardła po prostu wionie odór, smród chciwości. No to tak sobie pisali ciepło. I wyobraźcie spowiednika, który mówi, odejdź od konfesjonału, tego gardła, smród chciwości po prostu. A nie, tylko zębów nie umyłem. To samo. Ale tak całkiem poważnie, to Ewagriusz mówi do tego przyjaciela, zobacz, że to jest naprawdę korzeń zła, bo zobacz, ile zła się w świecie wylało z powodu chciwości. Zobacz, ile zła. Ile ludzi się skonfliktowało z tego powodu. Ile kradzieży było z tego powodu. Ile zabójstw było z tego powodu. Nie? On mówi, ile więzień trzeba było zbudować, żeby tam wsadzić tych wszystkich, którzy z chciwości tam siedzą. Zobacz, ile zła. No i chociażby święty Tomasz z Akwinu wymienia w sumie teologicznej, kiedy omawia ten grzech główny, mówi o córkach chciwości, wymieniając cały szereg. Ja tylko wypisałem część z nich. Zatwardziałość, niepokój, fałsz, kłamstwo, krzywoprzysięstwo, grabiestwo, gwałt, podstęp, oszustwo, kradzież, zdrada, morderstwo. Do tego to może prowadzić. Ale też do czego może prowadzić i myślę, że jakoś rzadziej się odnajdujemy w pojęciach typu morderstwo, no to raczej na co dzień nie zdarza nam się to, nie? Co tydzień nikogo nie morduje, nie? A nawet może jest szansa, że nikogo w ciągu swojego życia nie zabije. Ale można kogoś z powodu chciwości zabić, traktując go przedmiotowo. To znaczy zabić w nim osobę. A zacząć go traktować jako rzecz. I Ewagriusz z Pontu bardzo wyraźnie mówi o tym, że ludzie stają się przedmiotami. Jeżeli chciwość polega na umiłowaniu jakiegoś przedmiotu, jakiejś rzeczy, to drugi człowiek też staje się dla mnie rzeczą, którą traktuje jako środek do celu, ustawiam wszystko w kategoriach własnego interesu, korzyści, konsumpcji. I Ewagriusz mówi wprost. Dla bogatych, nie tylko finansowo, ale dla bogatych, to znaczy tych, którzy mają dla nas jakąś wartość. Wydaje nam się, że możemy na nich coś zyskać, coś ugrać, do czegoś nam się przydadzą, to wtedy ci ludzie dla nas są jakoś ważni. Chodzimy za nimi, szukamy relacji z nimi, jesteśmy dla nich mili, życzliwi, bo chcemy na tym coś ugrać. Ja sobie to biorę bardzo do serca, bo znacie moje powiedzenie, że szczęśliwe życie zależy od wielu znajomości. Ale jest potężne niebezpieczeństwo, że dla tych znajomości zaczynasz używać ludzi. Bo z tą osobą możesz to załatwić, a od tej osoby to załatwić, a ta osoba ci się w tym przyda. I jest bardzo cienka granica między korzystam z dobroci czyjejś, bo ktoś mi tę dobroć chce okazać, a buduje relacje po to, żeby tę osobę do czegoś wykorzystać. Myślę, że czujecie tę subtelność, nie? I trzeba być bardzo wrażliwym w pytaniu się o motywy budowania relacji, o to, dlaczego ja tak, a nie inaczej się zachowuję. A przede wszystkim zadać sobie pytanie o to, jak traktuję człowieka, co do którego w pierwszym momencie nie widzę jakiegoś mojego interesu. Który jest właśnie tym przysłowiowym ubogim. Nic nie może w moje życie wnieść. I powiem wam szczerze, że jak sobie myślałem w ogóle teraz, przygotowując się teraz do tego tematu, że na przykład dla mnie osobiście to chyba jest najgrubszy kaliber. Że ja bardzo widzę po sobie, teraz się odsłaniam przed wami, ale bardzo widzę po sobie na przykład trudność w dawaniu czasu w ten sam sposób ludziom. Kiedy wydaje mi się, że z tej relacji niewiele będę miał. To nie chodzi w ogóle o pieniądze. Chodzi o to, że ktoś mi się nie wydaje być atrakcyjnym dla mnie. To może dotyczyć kwestii urody, intelektu, zdolności, zainteresowań. I nie dam mu mojego czasu, nie dam mu mojego serca, mojego zainteresowania. Warto się pytać o to, jak traktuję tych ubogich, jaki mam do nich stosunek, jak na nich patrzę. Bo może się okazać, że mam znacznie większy problem z chciwością w relacjach niż pieniądze. A tutaj to chyba najbardziej widać. Ewagriusz mówi jeszcze o jednej konsekwencji. Tą jedną konsekwencją jest nieumiarkowany lęk o przyszłość. No i on pisze tak. Porównuje bogatego mnicha do psa uwiązanego na łańcuchu, który stracił wolność na rzecz zniewalającej go troski o posiadanie pełnej miski. Opanowany przez demona mnich staje się nienasyconym szaleńcem, u którego chciwość wzbudza nieustanny lęk o przyszłość, a przez to odbiera mu radość życia. Nie wiem, czy czujecie się psem na łańcuchu, który tylko myśli o tym, żeby miska była pełna, ale na przykład taka tendencja, myślę, że rozpoznacie, oczywiście może nie w tak skrajny sposób, ale na następnym slajdzie, nie? Takie domy kolekcjonerskie. Każda rzecz się przyda. Zostawmy to, bo nie wiemy, do czego to wykorzystamy. Może kiedyś się to przyda. Nie wiem, czy każda babcia tak ma. Ale powiem wam szczerze, że nie trzeba być babcią, żeby się na tym łapać. W byciu księdzem fajne jest to. Znaczy, to nie jest fajne, ale trochę tak rejenie. Ale że co jakiś czas się przeprowadzasz. To nie jest fajne, bo to jest trudne. Ale fajne jest, bo możesz wtedy zobaczyć, jak dużo masz rzeczy, których nie powinieneś i nie musisz mieć. Każda kolejna przeprowadzka, kiedy trzeba wszystkie te kartony spakować, zawsze jest bardzo ściśle powiązana z wyrzuceniem ich z kartonu. Jak sobie uświadamiasz, ja naprawdę to mam. Ciekawe. Ale sobie uświadamiasz, o, 3 razy już to kupiłem, a nie wiedziałem, że to 2 razy wcześniej kupiłem. No, a skąd w ogóle ja to mam? Albo sobie uświadamiasz, nigdy w życiu tego nie użyłem. A sobie mówisz, a nie, no przecież może się kiedyś przydać, nie? 36 lat nie użyłem, ale może. Niech będzie na wszelki wypadek. Kolekcjonerstwo, nie? Zbieractwo. I nam się pomnaża ten dobytek. Nie wiem, czy też tak macie, ale ja naprawdę sobie uświadamiam, że jestem hiperbogaty. Bo naprawdę niczego nie potrzebuję. A nie dlatego niczego nie potrzebuję, że jestem taki skromny i żyję tak ubogo. Niczego nie potrzebuję, bo wszystko mam. Najtrudniejsze pytanie, jakie mogę ever dostać, to jest, co by ksiądz chciał dostać? Na to, na co was stać, to tego nie potrzebuję, bo już mam. A to, co bym mógł chcieć, to was nie stać. Ale słuchajcie, moi siostrzeńcy też tak mają. Oni wszystko mają. Kupić im prezent. Ja pamiętam takiego Mikołaja, na którym napisałem list do Mikołaja i dostałem coś, czego nie prosiłem. I pierwszy moment oczywiście był trudny. Taka była próba sprawdzianu, taki, no Mikołaju, okej. Ale potem w ogóle okazało się, że to była super rzecz, którą dostałem od Mikołaja. Dostałem taki samochód, taką ciężarówkę w ogóle. To pierwsza moja ciężarówka w życiu, która miała taki, wiecie, otwierany, że można było wysypać ten piasek, który się tam nasypało. Kiedyś takie rzeczy, wiecie, to było wow. Dostałem tę ciężarówkę i ja o nią nie prosiłem. Jakby trud był pierwszy, taka gorycz, że no, dostałem co innego niż prosiłem. Ale potem się okazało, że ta ciężarówka to było w ogóle takie wow, że ja no, z miesiąc się naprawdę bawiłem tą ciężarówką. Dzień w dzień, każdą wolną chwilę. Moi świadczeńcy dostają prezenty 1000 razy więcej warte niż ciężarówka. Zainteresowanie trwa do 5 minut w porywach. Może? Może. Nie wiem, czy aż tyle. To jest, słuchajcie, chciwość, nie? Chciwość na poziomie kulturowym, na poziomie konsumpcji, w którą wpadliśmy. Chciwość, w której się rodzimy. To jest punkt startowy dzisiaj. Że możemy po prostu być już tak jakoś tak naturalnie w niej zanurzeni, że nawet możemy tego nie widzieć na poziomie duchowym jako problem. Bo to jest coś tak normalnego. Ale oczywiście też w skrajnej formie może to polegać, mówi Ewagriusz, na tym, że się strasznie martwisz o przyszłość. O to, czy aby na pewno będziesz wszystko miał, czy na starość nie zabraknie, jak to w ogóle się utrzymać, jak to będzie. I to nie chodzi o to, że złą rzeczą jest troska. Wiecie, moi rodzice też, teraz ja zaczynam z nimi prowadzić takie rozmowy, nie? Oni zaczynają jakby mówić, ostatnio wam opowiadałem, że nie? No, zakomunikowali mi tydzień temu, że sobie grup kupili i jest tam też miejsce dla mnie, bo kupię na 3 osoby, więc jestem przygotowany. Grup już mam, jakby co. Natomiast to jest takie myślenie, wiecie, nie? Że trzeba planować tę przyszłość, nie? Co będzie dalej. I ja już nie chcę powiedzieć, że nie możesz myśleć o przyszłości. On zawsze mówi nadmierne myślenie. To znaczy takie myślenie, które sprawia, że w ogóle nie umiesz się ucieszyć życiem, które masz teraz. Nie umiesz się zatrzymać na tu i teraz. Nie umiesz zasmakować tego, co masz. Mija cię to życie, bo cały czas myślałeś o tym, co dopiero będzie. I summa summarum kończysz jako zgnuśniały tetryk na koniec życia, mówiąc, beznadziejne było to życie. Nic nie miałem. Bo cały czas myślałem o tym, co dopiero będę miał. No, o tym już mówiliśmy. Chciwość materialna, chciwość duchowa. Ale ciekawą rzecz też dodają ojcowie, mówiąc, że ta chciwość duchowa może być formą takiego właśnie faryzeizmu. Nie? Że faryzeizm polegał na tym, że oni chcieli zająć pierwsze miejsca, chcieli być pozdrawianymi, czyli byli chciwi ludzkiej uwagi, ludzkich pochwał, ludzkiego uznania. I można być też właśnie chciwym na poziomie takiego, to jest bardzo ściśle związane z pychą, takiego podbudowania mojego ego. Nie? Jestem żądny uwagi. Jak ktoś mnie nie zauważy, to przeżywam to, to mnie to boli. To jest to dla mnie trudne. Jak rozpoznać w sobie chciwość? No i myślę, że o pewnych rzeczach już gdzieś tam mimochodem powiedziałem, ale warto zastanowić się, jak reaguję, jakie mi towarzyszą emocje, wewnętrzna postawa, jak długo o tym myślę, jak bardzo mam dzień zepsuty, jak coś stracę. Jak stracę coś finansowo, jak mi się coś popsuje, no może jak mi ktoś coś ukradł albo zniszczył. Jak dużo mnie to kosztuje? Jak bardzo mi to rozwala dzień? Jak bardzo mnie to wewnętrznie rozbija? Ciekawe jest to, że jak wpisałem w wyszukiwarkę porysowany samochód, to 99% zdjęć było z kobietą. Ale stwierdziłem, że chcę być tak szowinistyczny, znalazłem to ten 1%. Tylko że ten pan, wiecie, jest w postawie, trzeba załatwić problem. Natomiast jak są zdjęcia z kobietą, to tam są emocje. To jest na twarzy wypisane przerażenie, ten telefon do męża. Nie, tam się dzieje dużo. Ale myślę, że w nas mężczyznach, na przykład wobec samochodu, może się dzieje dużo. Te, oczywiście te takie bardzo szowinistyczne wyobrażenie, że to kobieta jest tą, która rysuje samochód i potem dzwoni przerażona do męża, ona właśnie tak naprawdę informuje nie o tym, co się dzieje w kobiecie, tylko mówi o emocjach męskich. Że ona przerażona dzwoni do męża, wiedząc, że ten samochód dla niego jest więcej warty niż ona. Że on po prostu ma z tego samochodu bożka. Że nic nie można, nie? Słuchajcie, pamiętam, jak uczyłem się prowadzić samochód. No i nie wchodziło w grę, żebym ja mógł poprowadzić samochód mojego taty przed zrobieniem prawa jazdy. No bo przecież ten samochód dla mojego taty to był jego samochód. A ja próbuję naruszyć świętość tego samochodu, nieumiejętnie prowadząc go. Nie? Dzisiaj myślę, że mój tata ma większy dystans. Ale dlaczego? Bo to już jest jego kolejny samochód, a tamten był pierwszym jego takim pierwszym, że chciał go takim mieć. Ja też długo się zastanawiam, komu pozwolę poprowadzić mój samochód. Nie tak, że byle komu. No. Duży akt zaufania. I warto, słuchajcie, pomyśleć dzisiaj sobie o tym, jak właśnie reagujemy na takie sytuacje. Bo powiem wam taką, może ktoś słyszał już taką historię, ale ona mi dużo pokazała. Bo ja generalnie naprawdę przez długi okres czasu swojego życia myślałem, że ja różne głupie rzeczy w życiu mogę zrobić, ale generalnie co do pieniądza, to mam wolność. To wiecie, to ja jestem po stronie hojność. Moja mama nazywa rozrzutność. Ale naprawdę myślałem, że pieniądz to nie jest żaden mój problem. I pojechałem, czy poleciałem dosłownie z moimi rodzicami do Ziemi Świętej na pielgrzymkę. No i była taka sytuacja, że każdego dnia wieczorem gromadziliśmy się w takiej małej grupie i czytaliśmy sobie Słowo Boże, które przygotowywało nas na następny dzień pielgrzymowania. No i przyjechaliśmy do Betlejem, mieliśmy następny dzień wejść do Groty Narodzenia, więc wieczorem czytaliśmy teksty o narodzeniu Pana Jezusa, dzieliliśmy się tym słowem. No i ja w tym dzieleniu powiedziałem: Panie Jezu, mam takie przeświadczenie, że do Groty Narodzenia trzeba wyjść ubogim, proszę Cię o ubogie serce. No i następny dzień wchodzimy do tej groty, gdzie tam, nie wiem, czy ktoś był chyba, ale taka długa kolejka, tam się czeka, a ja czuję w kieszeni w pewnym momencie, że mi wibruje telefon. Tak intensywnie. Tak jakby ktoś chciał się dodzwonić, się denerwowałem, kto tyle dzwoni, upiadliwo. W końcu wyciągam ten telefon i okazuje się, że nikt nie dzwoni, tylko dostaję SMS-y z taką prędkością, jak ktoś dzwoni. SMS-y z ambasady. Przekroczyłeś granicę Werba, przekroczyłeś granicę w Australii, przekroczyłeś granicę połączenia. Mówię, wiedziałem, że Ziemia Święta to jest trępek świata, ale bez przesady. I za chwilę dzwoni numer telefonu, wyświetla mi się, że mój operator, to tak trochę tam próbuję, wiecie, sobie poszedłem na bok, czekam w kolejce, odbieram telefon, no i dostałem wtedy jakaś tam życzliwa pani, mówi, że mój rachunek przekroczył rachunek 600 zł i oni blokują mi telefon. Ja mówię, jak przekroczył 600 zł, więc nie robię, stoję sobie w miejscu, nie dzwonię. To znaczy przekroczył, w ogóle ta pani, wiecie, to był taki szok, że ona powiedziała, blokujemy panu telefon, do widzenia. Do widzenia, ale tak, to parę dni w Ziemi Świętej, parę minut wibrowania telefonu 600 zł, a to bije dalej, czy wyłączenie telefonu oznacza, że już ten rachunek nie bije, będzie po 5 minutach 600 zł, przeliczyłem to na 5 dni w Ziemi Świętej. Miałem teraz te kwoty sobie... Słuchajcie, wyszliśmy tam do tego narodzenia, podotykałem tam, zrobił zdjęcie, pojechaliśmy do Elżbiety, Zachariasza, Jana Chrzciciela, NKRM, nie wiem, jak to wygląda. I wieczorem dzielenie się słowem znowu. Wszyscy wiecie, Grota Narodzenia, doświadczenie Pana Jezusa, tajemnica narodzenia. Wszyscy się dzielą w ogóle w tych ekstazach duchowych. A ja siedzę po prostu i we mnie, nie chcę użyć zbyt mocnych słów, ale narasta zdenerwowanie coraz bardziej. Bo ja nic nie mam z tego dnia i tylko się zastanawiam, czy to jest 600 zł, czy 600 zł razy 600. W ogóle nie mam telefonu, nie mogę, bo nawet tak był zablokowany, że tego operatora nie mogę zadzwonić, czy to dalej bije, czy nie bije. I dopiero po chwili taka, wiecie, w czasie tego, tej modlitwy, takie wyciszenie i taka refleksja prosła, ale ty jesteś głupia. Wczoraj się modliłeś. Panie Jezu, proszę Cię o ubogie serce. A Pan Jezus mówi, prosisz bardzo. Ale nie, no Panie Jezu, ja tak duchowo, a nie, że mojego portfela dotykało, nie? Wiadomo, że chodzi o takie ubogie duchowo serce, a nie, że bez 600 zł. W ogóle wtedy się też przekonałem, że moja wolność od pieniądza jest wielka do 600 zł. Do 600 zł mam wolność. Większych kwot proszę mi nie dobierać. Zadajcie sobie pytanie, dokąd sięga wasza wolność? Czy sięga do 600 zł? 50? Kiedy zaczyna to boleć? Kiedy już trudno, niespokojna noc, bo straciła? Jak ktoś was prosi o pomoc finansową, do jakiej kwoty myślicie, że możecie pomóc? Ale tak na luzie, w wolności, bez wypominania, bez oczekiwania, że to odda, bez obrażenia na niego, że nie oddał. Nawet jak cię oszukał, kłamał. Ostatnio był pan u mnie, dzwonił na domów, opowiedział mi całą historię. Płakał i prosił o 200 zł. Że na mieszkanie, że musi jutro przynieść, odda. No widziałem, że nie odda. Jeszcze nikt, kto mi tak obiecywał, że mi odda, mi nie odda. Ale dałem mu tylko z jednego powodu. Po prostu powiedziałem, mogę mu dać, bo wiem, że mi nie odda. I nie będę miał spiny, że nie odda. Jakbym miał spinę, to bym mu nie dał. Jakie jest lekarstwo? Hojność, w której trzeba się ćwiczyć. Ja zasadniczo nie daję ludziom, którzy mnie na ulicy proszą, żebym im dał. Mam inne formy pomagania, zaraz trochę opowiem, ale tak na ulicy, jak mnie ktoś zaczepia, to nie daję. Ale raz na jakiś czas daję. Wiecie dlaczego? Bo się trzeba ćwiczyć. Właśnie dlatego, że co do zasady nie daję, to raz na jakiś czas mówię, bo się za chwilę zabetonujesz. Za chwilę już nie będziesz miał wrażliwości i będziesz przechodził obojętnie. Więc raz na jakiś czas właśnie mówię, a, dobra, jest tu, okej. Okay. Wiem, że mi ich nie odda, ale masz. Żeby ćwiczyć swoje serce. Szczęście polega bardziej na dawaniu niż na braniu. Chciałbym, żeby moi siostrzeńcy zawsze mieli taką frendę, jak przychodzą z prezentami, ale sam chciałbym umieć tak przyjmować prezenty. Chciałbym umieć być obdarowany, ale też chciałbym, żeby inni umieli się ucieszyć obdarowaniem. Dawanie, które sprawia radość. Słuchajcie, dawanie nie tylko rzeczy materialnych. Ja już o tym kiedyś mówiłem, ale bardzo mnie to zastanowiło w duszpasterstwie, że bardzo często wracało do mnie takim echem w wypowiedziach liderów doświadczenie frustracji z powodu dawania. Że ja daję swój czas, angażuję się w komórkę, robię tyle, a grupa jest niewdzięczna albo nie pomaga mi, nie włącza się w to. I bardzo to mnie zastanawiało, bo ja mam takie doświadczenie w dawaniu. Na przykład ktoś mi pyta, dlaczego ksiądz ma tyle entuzjazmu do dawania w duszpasterstwie? Bo to mi daje mega dużo frajdy dawanie, mega dużo szczęścia. Po prostu bycie dla, dawanie. Czasu, zainteresowania, przygotowywania. Cię naprawdę siedziałem po nocy, żeby przygotować tę prezentację, ale to jest fajne, że mogłem to zrobić. I zastanawiało mnie, na czym polega problem, że można się tak wypalać właśnie tym, że daje. I mnie to niszczy wewnątrz, że nie daje mi to radości. Zadajcie sobie też pytanie na przykład o taką formę. Hojności i chciwości w swoim sercu. Oczywiście, słuchajcie, trzeba w tym zachować roztropność, ponieważ wcale cnotą nie jest rozrzutność. Rozrzutność nie jest cnotą. Hojność nie polega na rozrzutności. I Tomasz za chwilę wszystko ładnie wypisał, kawa na ławę, słuchajcie, nie będę wam nic wymyślał, tylko wam powiem, co on powiedział. On mówi tak, w ogóle to jest ładne przedstawienie roztropności, która ma dwa oblicza, nie? Z dwóch stron patrzy na problem. Cnota polega na zachowaniu umiaru. Ubiegać się o dobra zewnętrzne w miarę jak są konieczne do życia danego człowieka zgodnie z jego stanem. Czyli nie jest grzechem to, że starasz się zabiegać o dobra materialne, których potrzebujesz, bo są konieczne do twojego życia i do twojego stanu. Stanu to znaczy, inaczej powinien zabiegać o dobra ksiądz, a inaczej powinien zabiegać ojciec z rodziny, który ma trójkę dzieci. O to chodzi. Masz zadbać nie tylko o siebie, ale za wszystkich, którzy są tobie podporządkowani, za których jesteś odpowiedzialny. I Tomasz mówi, na tym polega cnota. Musisz zadbać o wszystko, co jest konieczne. Po drugie, ludzie hojni chwalebnie wydają więcej na innych niż na siebie w kwestii dóbr materialnych. W kwestii dóbr materialnych, ale teraz posłuchajcie. Człowiek powinien więcej dbać o siebie niż o innych w dziedzinie dóbr duchowych, które każdy musi dla siebie osobiście zdobywać. Czyli Tomasz mówi tak. Jak jesteś hojny, to możesz dawać więcej innym niż dla siebie w kwestiach materialnych. Ale nie możesz złożyć w ofierze dóbr duchowych. To znaczy tak bardzo zabiegać o zbawienie innych, że zapomnisz o swoim własnym zbawieniu. Tego nie wolno. Po trzecie. Nie jest obowiązkiem człowieka hojnego, iżby tak oddawał wszystko innym, by całkowicie pomijał siebie i swój najbliższy. To nie jest hojność, jako cnota. Dawać wszystko innym, a zapomnieć o tym, czego potrzebujesz ty i twoi najbliżsi. Nie jest obowiązkiem człowieka hojnego tak rozdawać swe dobra, by potem nie miał za co utrzymać się i nadal wykonywać uczynki cnotliwe. Arystoteles już pisał. Szczodry nie będzie zaniedbywał swego majątku, skoro przecież dzięki niemu pragnie pomagać innym. I ksiądz Wojciech Węgrzyniak, myślący bardzo praktycznie, prawie jak Arystoteles czy Tomasz Akwinu tutaj, i on mówi tak. Prawdziwa mądrość w podejściu do dóbr materialnych polega na tym, aby być niedoścignionym wzorem w rozdawaniu, trzeba też być niedoścignionym wzorem w zarabianiu. Żebyś mógł w nieskończony sposób dawać, musisz w nieskończony sposób zarabiać. Żebyś mógł być hojny w dawaniu, musisz także umieć ogarnąć to, co chcesz dać. Więc hojność jest bardzo ściśle związana z umiejętnością też zdobycia. I nie wolno tego zaniedbać. Jak nie będziesz nic zdobywał, to nic nie będziesz mógł dać. Kolejna rzecz. Nie hojnymi, lecz rozrzutnymi są ci, którzy trwonią swój majątek na rozpustę lub inne grzechy. Czyli jak dajesz kasę na grzech, to nie jesteś hojny. I dlatego też trzeba być bardzo roztropnym w pytaniu, komu dajesz i jak dajesz. I dlatego właśnie nie daję tak po prostu na ulicy, co do zasady. Bo już Didache, czyli taki tekst przełomu I-II wieku mówi, niech się jałmużna spoci w twoim ręku, zanim ją dasz komuś. To znaczy naprawdę się zastanów, czy ten człowiek nie użyje tego do złego celu. Czy nie pomożesz mu w grzechu? Czy nie zakonserwujesz w nim złych postaw? Nie umocnisz w nim destrukcyjnych zachowań? Nie przykładaj pieniądza do grzechu. Bo to nie jest hojność. Nie jest też hojnością rozdawanie swych dóbr z chełpliwości, a nie z miłosierdzia. Czyli jeżeli dajesz i potem się tym przechwalasz i budujesz swoje ego, bo ile ty dałeś, to nie jest to hojność, nie jest to cnota. W ten sposób, pamiętając o tych zasadach, można zachować w tym pewnego rodzaju roztropność. No i już słuchajcie, zmierzając do takiego naprawdę finału, ostatnie slajdy. Najlepsza obrona przeciwko chciwości, ubóstwo, jałmużna, zawierzenie Bogu, nieużalanie się nad własną biedą, równe traktowanie biedaków i bogaczy. To jest takie zebranie tego, o czym była mowa. No i słuchajcie, jałmużna ewangeliczna. Do tego na koniec chciałbym was zaprosić i zachęcić. W ten sposób trochę ona wam powie, gdzie jest wasze serce, jeśli chodzi o kwestię hojności i chciwości. Jak to z tą jałmużną u was jest? Na ile ona w ogóle jest wpisana w wasze życie? Na ile jesteście gotowi dzielić się? I proszę mi nie mówić, że ja nie mam z czego, bo jestem studentem. Ewangelia mówi, podaj kubek wody człowiekowi spragnionemu. Ojcowie Kościoła mówią, dlatego Pan Jezus wyznaczył kubek wody jako miarę jałmużny, żeby nie było człowieka na tej świecie, który mógłby powiedzieć, nic nie mogę drugiemu dać. Drugi list do Koryntian. To jest taki, słuchajcie, list bardzo ciekawy. Długą część tego listu święty Paweł mówi o tym Koryntianom, że jedzie do Jerozolimy ze składką. I trzeba zebrać składkę. I opowiada im o Macedonianach, czyli tam pokaże taki list do Filipian. To właśnie ci Filipianie to są stamtąd. I ten kościół w Filipi to jest taki kościół ludzi bardzo biednych. To są rekonwalescenci wojenni. Ludzie, którym pourywało ręce, nogi, co tam się dało na wojnie. Bida z nędzą, no wiecie, z zasiłków. I Paweł mówi, oni już zebrali tę składkę. Od nich już mam. A wy, Koryntianie, najbogatsza wspólnota nad basenem Morza Śródziemnego. Kasy jak lodu. I nie możecie zabrać tej składki. I słuchajcie, Paweł jest obsesyjnie na punkcie tej składki zafiksowany jak nie jeden proboszcz w parafii. Nie? Ale dlaczego? On jest gotowy oddać życie za tę składkę. On jadąc z tą składką do Jerozolimy, wiecie czym się to kończy? Pojmaniem Pawła, więzieniem, z którego już nie wychodzi. Trafia do Rzymu i tam oddaje życie. Wszyscy mówią, nie jedz z tymi pieniędzmi. Nie warto dla składki życia oddać. A on jak dobry próbusz mówi, warto, warto. Oczywiście tam chodzi o coś znacznie głębszego. Ta składka dla niego to nie jest kwestia pieniędzy. On mówi, w tej składce widać, na ile poznaliście Jezusa Chrystusa ubogiego i z Nim się zidentyfikowaliście. To jest kwestia poznania Jezusa, który taki jest. Jak Go znacie, to nie będziecie mieli z tym problemu. A jak Go nie znacie, to będzie was bolała ta składka. I On jedzie zaświadczyć o Jezusie ubogim, oddając za Niego swoje życie. Nie dla pieniędzy, no oddał życie za Jezusa, który jest ubogi. I pisze Koryntianom. Uważałem przeto za konieczne prosić braci, aby przybyli wcześniej do was i przygotowali już przedtem obiecaną przez was darowiznę, która oby się okazała hojnością, a nie sknerstwem. Tak bowiem jest. Kto skąpo sieje, ten skąpo i zbiera. Kto zaś hojnie sieje, ten hojnie też zbierać będzie. Każdy niech przeto postąpi tak, jak mu nakazuje jego własne serce, nie żałując i nie czując się przymuszonym, albowiem radosnego dawcy miłuje Bóg. No i słuchajcie, trzy zasady ewangelicznej jałmużny. Po pierwsze, hojność, a nie skąpstwo. Ksiądz kardynał Grzegorz Ryś, jak był rektorem seminarium, ale teraz dalej to powtarza, ale wtedy jak był moim rektorem seminarium, to nam bardzo często powtarzał, miarą jałmużna jest moment, w którym cię boli. Jak cię zaczyna boleć, że to dajesz, to znaczy, że tam się zaczyna jakaś jałmużna. Coś duchowego zaczyna dziać. Dopóki dajesz, to w ogóle cię nie rusza, to znaczy, że możesz dać więcej. Ćwiczenie duchowe zaczyna się tam, gdzie zaczyna boleć. To się może zmieniać i przesuwać te granice. Ale pamiętam też jedne takie rekolekcje, na których powiedział w trakcie rekolekcji, będzie teraz jałmużna. Wszyscy idziecie do swoich pokoi i przynosicie 1/3 tego, co macie. To bolało, nie? Chyba, że ktoś miał karty, mówił, Bogu dzięki. Nie trzeba od razu się rozliczać. Hojność, a nie sknerstwo. Po drugie, przepiękna idea. Mam, bo daję. Słuchajcie, Paweł mówi im wprost. Jak będziecie skąpo siać, to będziecie skąpo zbierać. Zasada ewangeliczna jest taka, że jak dajecie, to wam Pan Bóg odda. Naprawdę. Mogę wam, jeżeli w czymś jestem wiarygodny, to jestem mega wiarygodny w tej kwestii. Patrzcie na szczyt duszpasterstwa. Naprawdę nie mam wątpliwości, że mamy na wszystko, czego potrzebujemy w duszpasterstwie, bo jesteśmy gotowi się dzielić. Bo dajemy, bo rozdajemy, bo nie zbieramy tego, tylko to idzie w ruch, w inwestowanie w ludzi, którzy tu są. Nie bójcie się tego. Nie bójcie się puścić pieniądze w obrót bankowy Panu Bogu. Przypowieści o minach, o talentach. Puśćcie w obrót. Ten, który zakopał, żeby nie stracić, wszystko mu zabrano. Wszystko mu zabrano. Jak będziesz dawał, to Pan Bóg ci będzie dawał. Pan Bóg wypełnia ciągle ten zbiornik, żebyś mógł czynić dobro. Nie braknie ci. To jest w księdze proroka Ageusza taki fragment, nie? Przychodzą i oni mówią, jak mamy dawać, jak nic nie mamy. Nie? Nie mamy pieniędzy. No i prorok mówi, wiecie, czemu nie macie pieniędzy? Bo nie dajecie. Gdybyście dzielili się, to sami bylibyście bogaci. I po trzecie, radosnego dawcy miłuje Pan. Paweł tam mówi, dajcie tak, jak wam nakazuje serce, nie żałując, ale nie czujcie się przymuszeni. Radosnym sercem. Nie dawaj tylko, jak cię boli. Uciesz się tym, że cię boli. Bądź gotowy się ucieszyć tym, że możesz to uczynić. No i na sam koniec. Najlepszą formą, sprawdzoną formą tradycji Kościoła już w Starym Testamencie była dziesięcina. Jedna dziesiąta na starcie należy do Pana Boga. Każdych pieniędzy, jakie masz. Dostaniesz od kogoś jedna dziesiąta. Zarobisz nawet niecałe 30 zł za godzinę. Jedna dziesiąta. Zarobisz duże pieniądze? Jedna dziesiąta. Jedna dziesiąta nie jest twoja. Od rana, na starcie, należy do Pana. To daje bardzo dużą wolność serca. Ale też trzeba być bardzo wtedy konsekwentnym. Pan Bóg się będzie o tą jedną dziesiątą upominał. Jeżeli go oszukasz, obiecasz mu, a nie dasz, to naprawdę on to sobie weźmie. To też wam mogę powiedzieć z doświadczenia. Znajdzie powód, dla którego będziesz musiał mu to oddać. Bo on będzie chciał ćwiczyć twoje serce w tej wolności. Oczywiście, słuchajcie, jedna dziesiąta to naprawdę nie jest problem. Są inne wzorce ewangeliczne, nie? Zacheusz, połowę mojego majątku daje ubogim. Można i tak. Nie? Bogaty młodzieniec ten miał przeklapane. Idź, sprzedaj wszystko, co masz. Zacznijmy od jednej dziesiątej. 10% takiej normy ewangelicznej. Pomyślcie, czy jesteście na tym gotowi. A jeżeli w ogóle się to nie mieści w waszej głowie, żeby już na tym etapie waszego życia móc jedną dziesiątą dawać, to wróćcie do slajdu pierwszego i pomyślcie mocno o chciwości. Czy ona jakoś nie zadomowiła się w moim sercu? A jak jesteście gotowi z radością znaleźć powód, dla którego możecie komuś pomóc, znaleźć te osoby, które tej pomocy potrzebują. Czasami to jest niezwykłe. Wiecie, w parafii na Kalinowym, gdzie posługiwałam, na pierwszej mojej parafii, przyszła pani do parafii, że chciałaby pomagać potrzebującym. I czy jest ktoś, bo ona już jest na emeryturze, gdzie mogła, ale się dobrze czuje, jest w pełni sił, mogłaby przychodzić, pomóc, zadbać o jakąś osobę. No i siostra, która się zajmowała grupą charytatywną, podała jej adres, gdzie jest potrzebująca osoba. Pani wzięła adres i przeżyła szok. Okazało się, że to jest osoba w tej samej klatce, na tym samym piętrze, co ona mieszka. Miała naprzeciwko mieszkanie osobę potrzebującą. I nigdy tego nie wiedziała. Czasami ci ludzie są znacznie bliżej nas, niż nam się może wydawać. Wolność serca. Mogę wam na koniec też powiedzieć, jako takie jedno z piękniejszych świadectw też bycia duszpasterzem, studentów i absolwentów duszpasterstwa, którzy dbają o duszpasterstwo. Jak studiowałem na Uniwersytecie Navarre w Pamplunie, to to mieliśmy taki moment, takie spotkanie z rektorem uniwersytetu, który pokazał nam statystyki, na czym polega fenomen Uniwersytetu Nawarry. I jedną z tych rzeczy, którą pokazał, to był procent finansowania z uniwersytetu z pieniędzy absolwentów tego uniwersytetu. I okazało się, że spośród wszystkich takich wielkich uniwersytetów, Harvardy, nie Harvardy, Oxfordy, Cambridge, to było XXXX razy więcej niż na tamtych uniwersytetach. Dali mi edukację i mam to gdzieś. A właśnie tam na Uniwersytecie Nawarry tego bardzo mocno uczyli. Będziemy dla Ciebie domem, będziemy dla Ciebie szkołą mądrości, ale możesz nam potem pomóc i oddać. Mnie tego uczył jeden ksiądz wikary w mojej parafii. Ilekroć jako kleryk przyjeżdżałem na jakąkolwiek przerwę, to szło się do niego na kolację i potem wszystkim klerykom z parafii, no było nas było kilku wtedy, wręczał kopertę na koniec. Za każdym razem, jak byliśmy. My oczywiście wtedy, wiecie, tacy skrybowani o księżach, nie będziemy brali, gdzie? On mówi, nie daję, tylko pożyczam. Oddacie następnemu pokoleniu. Hojność, która jest też wdzięcznością za to, co otrzymałem, to też bardzo leczy serce. I ostatnia rzecz, której wam powiem, to właśnie też rzecz, którą mi dał ksiądz kardynał Ryś. On mi kiedyś powiedział, jak chcesz ćwiczyć wolność serca, to nie bierz pieniędzy z książek dla siebie. I to było coś, co we mnie pracuje cały czas. Pieniądze z książek są duszpasterstwem. Służą wam. I nie mówię tego, słuchajcie, żeby się przed wami pochwalić, tylko chcę wam powiedzieć, że naprawdę mam to sprawdzone. Że to daje wolność. Żeby mieć coś takiego, każdy na swoją miarę, każdy według swoich możliwości, coś takiego, co chroni twoje serce. Bo jak kiedyś myślałem, że pieniądze to naprawdę mi nie zagrażają. Ale dzisiaj widzę, że one mogą w bardzo różny sposób zagrażać. Na przykład przez kolekcjonerstwo, na przykład przez traktowanie instrumentalnie innych ludzi, na przykład przez to, że mam wszystko i nie można mnie obdarować, bo mam wszystko. Można się w różny sposób zafiksować wokół chciwości. Ona jest często dużo bardziej subtelna, niż nam się może wydawać. Więc bądźcie hojni z radością. Tego wam życzę i bardzo wam dziękuję za hojność czasu, który mi daliście. I przepraszam za nadużycie tej hojności.